Dzień dobry. Co odsłoniła pandemia, jeśli chodzi o środowisko artystyczne? Przede wszystkim pokazała, że ludzie utożsamiają artystę z byciem celebrytą, a uprawnienia stają się przywilejami. Ludzie kultury chcą zawalczyć o to, żeby mogła wejść w życie ustawa o uprawnieniach artysty. Tym bardziej, że duża część tej grupy nie jest w ogóle ubezpieczona, bo pracuje na umowie o dzieło, a nie stać jej na samodzielne opłacanie składek. Dzisiaj porozmawiamy też o tym, co można zrobić, żeby artyści nie odchodzili do innej pracy, na przykład kurierskiej. Porozmawiam o tym z Rafałem Gąsowskim, który idąc śladem Reduty został przewodniczącym Związku Zawodowego Artystów Pracujących w Sieci, Jarosławem Gajewskim, profesorem z Akademii Teatralnej, tancerką z Mazowsza Magdaleną Zalipską, profesorem Ryszardem Cieślą, muzykiem. Wersja lokalna do 14 zaprasza Dorota Sokołowska. Rafał Gąsowski, aktor Teatru Wierszalin, ale teraz mogę powiedzieć przewodniczący Związku Zawodowego Artystów Pracujących w Sieci Reduta. To zupełnie nowa funkcja. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja artystów pracujących w kulturze i co potrzeba zrobić, żeby było lepiej.
Właściwie już zaczynamy działać, bo rzeczywiście założyliśmy Ogólnopolski Związek Zawodowy Artystów Pracujących w Sieci Reduta. Potrzebny, bo dla artystów, czyli poszukiwania odbiorcy, tworzenie jakiejś jedności też środowiska, która jest niezbędna. Żeby pracować w sieci, no też musimy tworzyć sieci. A co jest istotą? Takie zdarzenia jak lockdown uwypuklił takie rzeczy, że artyści stają się mało konkurencyjni w sieci, w tym całym zalewie. I to nie jest kwestia tego, że nie umieją. Często po prostu nie mają takich możliwości dostępu do podstawowych narzędzi, takich jak na przykład dobry komputer, czy nie wiem, kamera, program montażowy, bądź po prostu do ludzi, którzy pomogą im to zrobić. I to widać było na przykładzie tego programu Kultura w Sieci, na przykładzie takich jednorazowych działań, gdzie artyści rzeczywiście stają się mało konkurencyjni.
W porównaniu do tych wielkich gwiazd, celebrytów, którzy też są utożsamiani z kulturą?
Po prostu nie mają takich narzędzi. Do tej pory byli w przestrzeni publicznej, która została nagle zamknięta, a teraz muszą się nagle przenieść do sieci, być konkurencyjni, więc tutaj my jako związek zawodowy już szukamy takich możliwości, żeby udostępnić swoim członkom właśnie możliwość dostępu do hardware'u, do software'u, do ludzi, którzy rzeczywiście się na tym znają. Artyści pracujący w sieci to nie jest coś nowego, ale teraz to artyści z konieczności musieli też zacząć pracować w sieci, więc chodzi o to też, żeby stworzyć taką sieć ludzi, którzy coś na ten temat wiedzą. To jest wymiana też doświadczeń, którzy musieli się nagle przenieść, tacy jak muzycy, plastycy, pisarze, no przecież to też są ludzie, którzy świadczą w sieci, a już nie mówiąc o ludziach teatru, zderzyli się tak naprawdę z wielką ścianą. Także tutaj my szukamy pomocy dla tych artystów, sami bazując na jakichś swoich doświadczeniach, bo my jako artyści, z rąb trzon artystów, którzy stworzyli Redutę, nie jest w Teatrze Wierszalin, ale to jest ogólnopolski związek, sięgamy szeroko i daleko.
Teatr Wierszalin był chyba pierwszym teatrem, który zaczął nadawanie spektakli streamingowych, czy też spotkań z widowni właśnie w sieci i konsekwentnie prowadzi tą swoją działalność. W tej chwili już ponad 10 tysięcy odbiorców, widzów.
Tak, tak, bo myśmy byli właśnie tymi ludźmi, którzy nie czekają, którzy chcą i działają. Chcemy te doświadczenia podzielić się z innymi twórcami, z innymi artystami.
A jaki jest odzew na Redutę?
Odzew już jest i rzeczywiście zaczynamy tworzyć takie struktury pomału. Wiadomo, że to wszystko jest tak, że trzeba stworzyć te wszystkie potrzebne prawne instrumenty, to już nam się udało i zaczynamy teraz rozmawiać z naszymi kolegami w całej Polsce. Chcemy jakieś takie oddziały regionalne tworzyć. W całej Polsce pracowaliśmy w wielu miejscach, więc mamy te znajomości. My nie chcemy być tylko i wyłącznie związkiem, który czerpie, nie wiem, składki od członków, tak im pomaga z tych składek. Nie, my jesteśmy związkiem nowoczesnym, też myśli o tym, jak właśnie stworzyć warunki pracy. Już chcemy stworzyć platformę, na której ci artyści będą mogli swoje dzieła umieścić. Co jest ważne? Nasze doświadczenia teatralne, gdzie stworzyliśmy swoje studio internetowe. To też chcemy przenieść na rzecz związku zawodowego. Założymy takie studio redutowe, gdzie artyści będą mogli swoje dzieło stworzyć w oparciu o dobre kamery, projekcje multimedialne, miksery, o rzeczywiście komputery, o i ludzi, którzy są w stanie to jakby wytworzyć. Wytworzyć im coś dobrego jakościowo.
Gość nasz to Rafał Gąsowski. Wrócimy jeszcze do rozmowy, ale za chwileczkę zadzwonię do Magdaleny Zalipskiej, artystki, która musiała zmienić zawód. Dzisiaj chcemy rozmawiać na temat sytuacji artystów, ludzi, którzy reprezentują polskie środowisko kultury. I pani Magdalena Zalipska może o tym powiedzieć jak najwięcej, ponieważ przez wiele lat była pani zawodową tancerką zespołu Mazowsze. Mówię w czasie przeszłym, bo to się zmieniło. I obserwowała pani chyba każdy szczebel tego stawania się czy bycia artystą. Jak to wyglądało?
Dokładnie, począwszy edukacji w szkole baletowej poprzez cały pryzmat kariery scenicznej, bo 15 lat tańczyłam w zespole na zawsze.
Zaczynała pani jako osoba, która zarabiała na etacie?
To był ten komfort, jaki daje w tym momencie niewiele instytucji, czyli zatrudnienie pracowników, artystów na etat.
Słyszymy o celebrytach, którzy dostają ogromne pieniądze. Tymczasem w cieniu tej właśnie nielicznej grupy celebrytów mieści się cała polska kultura z wieloma osobami, które właśnie na etatach nie są.
Naprawdę musimy zupełnie zmienić postrzeganie tej branży przez społeczeństwo, ponieważ rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, celebryci to jest ten ułamek. I tu jest jakby problem osób, które zarabiają tylko i wyłącznie w momencie tego finalnego produktu, a muszą się utrzymywać przez cały czas, przez czas tych przygotowań. I to jest problem, ponieważ muszą również opłacać składki, ubezpieczenia w tym momencie. Stąd cała ta walka o to, żeby zmienić podejście systemowe, gdzieś tam ten zawód artysty, budować na nowo w naszym systemie prawnym. I tak naprawdę artyści walczą o takie zmiany, które dałyby im prawo do świadczeń i które ułatwiłoby im funkcjonowanie w tych okresach, kiedy właśnie zarabiają najmniej albo nie zarabiają wcale. Kiedy zajmują się tą pracą twórczą, ale nie mają jeszcze tego finalnego produktu, na którym mogą zarobić jako artyści.
Dodajmy, że 60% zarabia poniżej średniej krajowej, czyli rzeczywiście to nie są wielkie pieniądze. Czy wśród pani znajomych jest wiele osób, które w momencie pandemii i tej trudnej sytuacji zdecydowały się na zmianę zawodu?
To jest taka sytuacja, która na pewno ułatwia decyzję, która jest bardzo trudna, czyli decyzję o takiej całkowitej zmianie zawodu. Zwłaszcza osoby, które już ten bagaż doświadczeń artystycznych mają za sobą dość spory. Mamy też teraz taki program, my jako tancerze, który realizuje Instytut Muzyki i Tańca, który ułatwia nam właśnie podjęcie takiego przekwalifikowania, daje nam środki finansowe na to przekwalifikowanie i jest to rzeczywiście duże ułatwienie. No i powiedzmy trochę substytut tego, że nie możemy już teraz liczyć na wcześniejsze emerytury, tak jak to było dawniej.
Przekwalifikowanie, czyli?
Taka częściowa zmiana zawodu. Tancerz otrzymuje środki na podjęcie studiów, ukończenie dodatkowych kursów, ale otrzymuje też opiekę doradcy zawodowego i otrzymuje opiekę, jeżeli jest taka potrzeba, psychologiczną. Więc jest to takie kompleksowe działanie, które ma ułatwić tancerzowi zmianę swojego zawodu.
Czyli tancerz może być kimś, kto piecze?
Może nie aż tak, ale jeżeli kogoś pasjonuje taki zawód, to tak. No niestety jest to taka naturalna konsekwencja tego zawodu, że nie da się go wykonywać do emerytury. Po prostu nie ma takiej możliwości w momencie, kiedy tych wcześniejszych emerytur nie ma. No nie wyobrażamy sobie 60-latków na scenie, prawda?
No ale mogą być na przykład profesorami, mogą być ludźmi, którzy świadczą usługi właśnie w kształceniu kolejnych pokoleń.
Oczywiście i to przekwalifikowanie również nie wyklucza takiej sytuacji. Bardzo wiele osób decyduje się na rozszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w zakresach związanych ze sztuką. Bardzo dużo osób zostaje pedagogami tańca, otwiera swoje szkoły tańca i to również w tym kierunku idzie, ale nie u wszystkich, bo mamy również takich stypendystów, którzy na przykład przekwalifikowali się na pilotów lotniczych. I latają.
Dziękuję pięknie. Magdalena Zalipska.
Dziękuję.
Pandemia i afera ze szczepionkami dla gwiazd pokazała, że polska kultura dzieli się na dwa światy, często ze sobą nieprzystające. Jeden świat to grono świetnie zarabiających celebrytów. Drugi świat to świat polskiej kultury. Dziesiątki tysięcy mniej znanych ludzi sztuki, z teatrów, w małych i średnich miastach, z filharmonii, z grup tanecznych, z ośrodków kultury i ze szkół. Do tej drugiej grupy należą również malarze, piosenkarze, muzycy, twórcy folkloru, literaci. Środowisko polskich artystów liczy około 65 tysięcy osób, wśród których mamy do czynienia z wręcz dramatycznym zróżnicowaniem przychodów. Na bardzo wysokie zarobki mogą liczyć nieliczni artyści. Większość osiąga przeciętne dochody albo niskie. Niemal 30% artystów osiąga dochody poniżej płacy minimalnej. To 2600 zł, co sytuuje ich poniżej granicy ubóstwa. 60% zarabia powyżej średniej krajowej, ale w przedziale od 2600 do 5300. I tylko 10% ma dochody powyżej tej kwoty. Duża część tej grupy nie jest w ogóle ubezpieczona, ponieważ nie stać jej na samodzielne opłacanie składek. To właśnie koronawirus spowodował, że często nawet o takie podstawowe dochody dla artystów jest jeszcze trudniej. Dlatego pandemia i okres, który po niej nastanie, to też dobry czas na wprowadzenie rozwiązań zawartych w ustawie o uprawnieniach artysty. Finanse, jakie ludzie kultury zyskają dzięki wprowadzeniu tego, nie zasilą kont bogatych gwiazd. Porozmawiajmy zatem o uprawnieniach artystów zawodowych i o ich sytuacji.
Wersja lokalna. W Polskim Radiu Białystok.
Czy rzeczywiście artyści potrzebują takiego umocowania prawnego jak ustawa o uprawnieniach artystów?
Bez wątpienia. Bez tego jesteśmy skazani na tak zwaną niewidzialną rynku, czyli na przemoc.
Jarosław Gajewski, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie i aktor.
Czyli na silniejszych. Komercję, która za chwilę będzie rządzić naszym rynkiem artystycznym. Tworzy się rynek producenta, rynek lekceważący wartości artystyczne. Jeżeli nie będziemy mieć zabezpieczenia tego, to gust naszej widowni będzie pikował nieuchronnie w dół. Będą temu pomagały z jednej strony komercyjne przedsięwzięcia, a z drugiej strony mechanizmy dzikiej swobody, w której zwycięża silniejszy, a silniejszy niezwykle nie reprezentuje subtelnych wartości, wyższych wartości otwierających przestrzeni ku wartościom najwyższym.
Czyli generalnie to jest takie prawo do tego być po prostu widzialnym i słyszalnym, żeby nie utknąć w niszy.
Wie pani, nisza nie jest niczym złym. Chodzi o to, żeby w ogóle nie wypaczyć rynku artystycznego. Bezpieczeństwo dla ludzi sztuki, a tych ludzi jest ogromnie dużo u nas. Ludzi, którzy poświęcają swoje życie na pracę nad detalami artystycznymi, która zwykle zajmuje dużo czasu, a właśnie tylko taka praca daje owoce artystyczne. Zabezpieczenie takich ludzi daje szansę na standard estetyczny. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy część wydatków na zbrojenia wydali na kulturę. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy część wydatków na policję mogli wydawać na kulturę. Gdyby ludzie zamiast zajmować się strasznymi rzeczami, zaczęli zajmować się rzeczami pięknymi, dobrymi i prawdziwymi. Status artysty to jest status człowieka, który zajmuje się takimi wartościami i obym się nie mylił.
Panie profesorze, ale co zrobić z ludźmi, którzy uważają, że to prawa rynku, czyli na przykład to, że ludzie chcą słuchać, dajmy na to, disco polo, rządzą tak naprawdę światem i że to właśnie ten świat jest ważniejszy niż głębokie zanurzanie się w sztukę, który leczy, koi, uspokaja, a jednocześnie uczy.
Człowiek jest wolny. Ma wolność swojej ekspresji, ma wolność odsłaniania tych wartości, które dla niego coś znaczą, których urzeczywistnianie w jego własnym życiu pomaga im samym stać się bardziej sobą. To trzeba ludziom wskazywać te wartości, bo czasami są ich nieświadomi. Cała etyka polega na tym, żeby pokazywać dobro, które prowadzi do większego dobra. No myślę, że disco polo jest świadectwem jakiejś świadomości estetycznej i w ogóle aksjologicznej naszego społeczeństwa i to jest po prostu poważnym wyzwaniem. Status artysty, umocowanie tego wszystkiego w ustawie byłoby czymś bardzo istotnym w tej sprawie.
Celebryci mają o wiele większe szanse na bezpieczne przetrwanie pandemii. Są dobrze sytuowani finansowo, znani, a artyści z tego drugiego i o wiele mniej zasobnego, wartościowego świata ludzi kultury nie mają takiej możliwości. Zamieszanie ze szczepionkami uświadamia, że również oni na co dzień mają o wiele gorsze zabezpieczenia zdrowotne i socjalne.
Nazywam się Ryszard Cieśla i jestem prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Reprezentuję przede wszystkim muzyków klasycznych i działa od lat 60. Podstawowa bolączka jest taka, że jeżeli weźmiemy całą społeczność wszystkich twórców w Polsce, no to prawda jest taka, że na wierzchu mamy znakomicie zarabiającą garstkę ludzi, których nazwiemy celebrytami, artystami, ale potem mamy całą resztę góry lodowej i tam większość z nich albo nie osiąga, albo z trudem osiąga zarobki na poziomie średniej krajowej. Połowa tej społeczności nie ma dostępu do formy zatrudnienia na umowę. W związku z tym ma problemy z dostępem do świadczeń zdrowotnych, do świadczeń emerytalnych. Potrzebna jest ustawa, która im umożliwi dostęp do normalnych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych. Jest na to szansa. Dzięki nowelizacji planowanej ustawy można uzyskać środki, które zarówno trafią z tytułu praw autorskich do organizacji zarządzania zbiorowego, jak i tutaj zasilą ten fundusz projektowany ustawy, która pozwoliłaby tym najniżej zarabiającym twórcom na opłatę składek dedykowanych.
Czy jest zielone światło dla tej ustawy?
Prace nad tą ustawą zapoczątkowane zostały przez Ogólnokrajową Konferencję Kultury. Potem się zawiązał zespół przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego, który pracował nad przesłankami tymi merytorycznymi do tej ustawy. One się zakończyły w 2019 roku i potem ustawa poszła do konsultacji międzyresortowych. No i potem wybuchła pandemia i to jest wielka szkoda, że ona w wtedy w jakiejś szybkiej ścieżce legislacyjnej nie została uchwalona, bo właśnie w pandemii dramaty najniżej zarabiających się podwoiły, potroiły. To jest cała tkanka ludzi, którzy tworzą naszą kulturę na co dzień. Nie tych wielkich nazwisk, którzy sobie poradzą, ale tych, które powodują, że nasze dzieci mają co do czytania, mają co do oglądać, mają kółka rozwijające ich zapotrzebowania artystyczne, plastyczne, literackie, wszelkie. To jest jakby cała tkanka usług, która jest oznaką normalnego państwa, normalnej cywilizacji. I ta ustawa ma po prostu uratować tę tkankę ludzi, która jest dzisiaj na granicy możliwości przeżycia.
Dziękuję bardzo, mówił pan profesor Ryszard Cieśla, baryton, solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej, a także reżyser wielu spektakli i widowisk muzycznych. Jeśli chodzi o stan prawny, to w grudniu projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego trafił do rządowego wykazu prac legislacyjnych. Trzeba będzie na niego jeszcze chwilę poczekać, ale artyści sami też biorą sprawy w swoje ręce. I wróćmy do naszego gościa.
Wersja lokalna w Polskim Radiu Białystok.
Rafał Gąsowski, wracamy do pytania. Przed chwilą słuchaliśmy wypowiedzi różnych artystów, którzy mówią o tym, jak niezbędna jest ustawa do tego, żeby artyści byli objęci też opieką.
Jest teraz projekt ustawy dotyczący statusu artysty, która będzie kwalifikowała pomoc, można powiedzieć, artystom, bo jeżeli chodzi o ubezpieczenia i o składki emerytalne. Ja byłem w dużym szoku, jak ostatnio przeczytałem wywiad mojego kolegi Marcina Kwaśnego. On znalazł taką ciekawostkę statystyczną. Okazuje się, że istnieje teraz tak zwanych etatowych artystów 14% w Polsce. Reszta to są freelancerzy tak zwani.
Nie mają żadnego wsparcia, jeżeli na przykład chodzi o chorobę.
Otóż to.
Emerytura.
Nie mają emerytury, nie mają ubezpieczeń. Jeżeli chodzi o teatr, to jest zupełny dramat, bo jak jest zamknięty teatr, to przecież ci wszyscy artyści, którzy pracowali na umowę o dzieło, nie mają pracy, nie mają jak utrzymywać swoich rodzin. No jest to potrzeba chwili. Ustanowienie też statusu artysty, też i pracującego w sieci, i w ogóle tego artysty, który jest właśnie w ramach związku, to jest też na przyszłość, bo przecież takie wypadki, nie mówmy tylko o lockdownie, ale no na przykład są choroby. I kiedy artysta nie może już pracy świadczyć w innym miejscu, jak tylko i wyłącznie w sieci. Więc my mu chcemy umożliwić, udostępnić, żeby mógł. A są przecież artyści tacy, którzy opiekują się niepełnosprawnymi. Coś na przyszłość też.
A co zweryfikował jeszcze koronawirus, jeżeli chodzi o bycie artystą?
Pokazało tam dramatyczną sytuację, ale też pokazało dramatyczną sytuację, że czasem nie pozwala się artystom pracować właściwie w przestrzeni publicznej. Zresztą tak jak i przedsiębiorcom. My chcemy stworzyć pewien rodzaj jedności, środowiska też, bo takie powiedzenie, że no gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, ale można posunąć się krok dalej, że gdzie dwóch artystów, tam dań. Znam przypadki, kiedy ludzie się przekwalifikowują, ale nie muszą się przecież przekwalifikowywać. Oni muszą dostać możliwości.
Czyli że jeżeli teatr jest zamknięty, to nie ma gdzie spotkać widowni.
Otóż to. Więc stworzenie na przykład właśnie takiej platformy i odbiorca wie, że może zobaczyć coś dobrego jakościowo, nie musi w tym gąszczu internetu szukać wszystkiego, tylko wie, że istnieje coś takiego, że artyści, którzy pracują w sieci, właśnie tutaj mają swoje dzieła. Ta platforma też ma jakby odpowiedzieć na problem taki, jak monetyzować pracę w sieci artystów.
Czyli wynagradzanie artystów
tak,
za pracę w sieci.
Oczywiście. Już jesteśmy po poważnych rozmowach z menadżerami takimi ogólnopolskimi, którzy chcą pomóc nam i rzeczywiście wejść w taki rodzaj współpracy i pomóc artystom pracującym w sieci.
Mam wrażenie, że pandemia trochę przyspieszyła nam też myślenie na ten temat, ponieważ świat wirtualny coraz głębiej wchodzi w nasze życie i prawdopodobnie będzie to już równoległy świat.
Czy wypierający, czy jakby dający nowe narzędzia, nowe możliwości, bo to jest tak, jak się mówiło kiedyś, że pojawiło się kino, stwierdzono, że teatr już nie będzie istniał, a co się okazało w ogóle nieprawdą. Wręcz teatr zaczął jeszcze ciekawiej funkcjonować. Wydaje mi się, że dostajemy nowe narzędzia, nowe możliwości i otwierają się nowe przestrzenie.
Dzisiaj w wersji lokalnej rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby artyści nie uciekali z zawodu w poszukiwaniu zatrudnienia czy wynagrodzenia. Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego jeszcze przed nami i jest potrzebna, bo jak Państwo słyszeli, tylko kilka procent żyje w dostatku, reszta ledwo wiąże koniec z końcem. Dzięki takiej ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego ci najsłabsi będą mieć możliwość uzyskania pomocy. Trzymamy kciuki za powodzenie. To była wersja lokalna. Dziękujemy Państwu za uwagę. Za chwilę Marcin Kozłowski i nasza popołudniówka z najważniejszymi wydarzeniami z regionu. Dorota Sokołowska, do usłyszenia.